Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Który tu jest, który się przechadza, którego już mogliśmy odczuć. Chwała Bogu. 61,2 tysiąca kilometrów kwadratowych, kształt trójkąta, otoczony Morzem Śródziemnym. Od północy, a Zatoką Suezką i Kanałem Suezkim od zachodu, Morzem Czerwonym od południa i Zatoką Akaba od wschodu. W większej części pustynia. W części północnej obszar wyżynny, w południowej górzysty, najwyższy szczyt 2000 ponad 600 metrów. Punkt pierwszy to był. Punkt drugi. Stan, w którym pojedynczy człowiek lub społeczeństwo, naród, lud nie rozporządza sobą, lecz poddany jest przymusowi lub woli wyższej, obcej, brak wolności, niepodległości. Stan ten może występować zarówno w stosunku do świata, do państwa, jak i w stosunku do każdego człowieka. Tym wstępem chciałbym zacząć dzisiejsze poselstwo i w trakcie tego rozważania wierzę, że znajdziemy odpowiedź i odpowiedzi, czym były te dwa punkty. I wiele więcej, mam nadzieję. A dzisiejsze poselstwo jest efektem pracy, jaki wykonuje wciąż we mnie fragment historii, fragment proroctwa, jakim się zachwycam już od dłuższego czasu, tak zupełnie na nowo. Ciekawe, że to jest Stary Testament. Nie obawialiśmy się, który zawiera się w Księdze Zachariasza, który też przeczytamy w dalszej części. Ale myślałem tak, Tomek powiedział, że kładł się spać. A ja dzisiaj trochę później poszedłem spać. Zastanawiałem się, kto miałby lepiej. Co ja bym widział, gdyby to Pan Jezus przyszedł. Ale spójrzmy dzisiaj trochę w siebie. Zachariasz, Księga Zachariasza. Tłum historyczny tej księgi, podobnie jak Księga Geusza i Malachiasza, jest okres po powrocie Judy z 70-letniej niewoli w Babilonie. I poselstwo Księgi Zachariasza dotyczy takich czterech głównych okresów w dziejach tamtego świata. Okresu perskiego, to jest okres po obaleniu Imperium Babilońskiego przez Persów w 539 roku przed naszą erą. I to są rozdziały 1-8. I nie będę opowiadał teraz o pozostałych czterech, my skupimy się na dosłownie fragmencie rozdziału ósmego, jej końcówce. To było to, co... Ach, tu się gotuje. Jednak zanim przeczytamy jeszcze fragment tego Słowa Bożego, abyśmy też rozumieli kontekst dzisiejszego słowa, to chciałbym jeszcze powiedzieć, Zachariasz żył w okresie perskim. I już po raz pierwszy nazwany został prorokiem w księdze Esdrasza, jako ten, który prorokował Żydom w Judei i w Jerozolimie. I to najprawdopodobniej jego rodzice powrócili z wygnania w grupie repatriantów z Babilonu około 537 roku przed naszą erą. Zachariasz dorastał wówczas w Judzie w czasach, kiedy naród był obojętny na swe duchowe dziedzictwo. Nie okazywał zainteresowania utrzymaniem duchowej więzi z Bogiem. Wydarzenia z kolei opisane w Księdze Zachariasza rozpoczynają się w roku 520 przed naszą erą, po powrocie, tak jak wspominałem, Judy z wygnania babilońskiego. Właśnie w 539 to Babilon został pokonany przez Imperium Medo-Perskie, które później znalazło się pod władzą Cyrusa. I to właśnie w roku kolejnym, 538, Cyrus wydaje dekret zezwalający resztce żydowskich wygnańców na powrót do ojczyzny, którą mieli odbudować i na nowo zasiedlić. Wtedy to pod przywództwem Zorobabela, Jozuego do Judy powróciło około 50 tysięcy osób. Co ważne w kontekście dzisiejszego zwiastowania, też ci repatrianci w większości byli ludźmi niezamożnymi, a kraj, do którego wrócili, był totalnie spustoszony, zrujnowany przez Babilończyków kilkadziesiąt lat wcześniej. Mury Jerozolimy legły w gruzach, wskutek czego wrogowie Izraela, wśród których byli Samarytanie, Edomici i Arabowie, mogli swobodnie wchodzić do zniszczonego miasta. Próbujmy sobie to wyobrazić. Co zobaczyli w tym miejscu Izraelici? Jaki to musiał być wstrząsający obraz? Wielu z nich być może ogarnął smutek, jakaś rozpacz. Co gorsza, w ich posiadaniu znajdowały się bardzo skromne zasoby, a przed nimi odbudowa miasta, odbudowa świątyni. Niesamowite wyzwanie. Niemniej jednak przywódcy Judcy zdołali ich przekonać do odbudowy najpierw ołtarza ofiarnego, a fundamenty świątyni położono w ciągu 2 lat. Wkrótce jednak potem pracę nad świątynią przerwano. Początkowy entuzjazm, z jakim rozpoczęto odbudowę, przygasł wskutek ogólnego upadku ducha i zaniku gorliwości wśród ludu. I przez kolejne 16 lat ludzie raczej wkładali wysiłek w budowanie własnych domów. Dlatego te ograniczone środki, które mieli przeznaczać lub mogli przeznaczać na odbudowę świątyni, były jeszcze bardziej ograniczone. Swoje zainteresowania przerzucili na dążenia materialne do samowystarczalności kosztem duchowych priorytetów. Natomiast w 520 roku następuje kontynuacja budowy, a w 516 budowa świątyni dobiega końca. Historycznie świątynia nazywa się świątynią Zorobabela i mimo tego, że świątynia ta pod względem wystroju jest o wiele uboższa od świątyni Salomona, to Ageusz mówi, że będzie o wiele piękniejsza, bo do niej przyjdzie i w niej będzie nauczał Pan Jezus i Jego uczniowie. W Księdze Zachariasza widzimy Boga, który mówi do ludzi. Widzimy Boga jako zagniewanego władcę, który karze swój lud. Widzimy potężnego Stwórcę. Ale to, na czym ja dzisiaj chciałbym się skupić, to Boga miłującego i Boga litościwego, Boga pragnącego powrotu do Niego. I ważnym aspektem odnoszącym się do Boga w Księdze Zachariasza jest gniew jako kara wobec Judy, Izraela. I tu rozdział 7, wersety od 11 do 14 opisują ten fakt. Przeczytajmy wspólnie. Lecz oni nie chcieli słuchać. Ich ramiona pozostały nieugięte. Wstępili sobie słuch, aby tylko nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca, niczym krzemień. Nie chcieli słuchać prawa. Nie chcieli też dopuścić do siebie słów, które Pan Bóg zastępów posyłał przez swego ducha za pośrednictwem swych wczesnych proroków. Dlatego Pan zastępów zapał wielkim gniewem. A ponieważ gdy nawoływałem, nie słuchali, kiedy będą wołać, nie wysłucham, powiedział Pan zastępów. Rozwiałem ich też między wszystkie narody, nawet takie, których nie znali. Pozostała po nich spustoszona ziemia. Nikt przez nią nie przechodził, nikt przez nią nie powracał. I tak tę przepiękną ziemię zamienili w pustkowie. Zachariasz podkreśla, że Bóg poprzez swoich proroków nauczał i ostrzegał, i poprawiał swój lud. Niestety lud nie chciał słuchać. Ich nieprawość sprowadziła na nich karę Bożą. Historia pokazuje w tym czasie proroctwo niebyle miłosłuchane. Aż do czasów właśnie międzytestamentowych, gdy żaden głos proroczy nie przemawiał do ludu. Jednym z kluczowych wersetów też Księgi Zachariasza jest to, co mówią wersety 3 i 4 w 1 rozdziale. Powiedz im jednak, tak mówi Pan zastępów, zwróćcie się ku mnie, oświadcza Pan zastępów, a ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, których wzywali dawni prorocy, tak mówi Pan zastępów, zawróćcie ze swoich złych dróg, porzućcie swoje złe czyny, a oni nie słuchali, ani się nie przejęli, oświadcza Pan. Wygnanie do Babilonii było przyczyną, nie wiem czy najważniejszego, ale jednego z najważniejszych kryzysów religijnych i w historii narodu żydowskiego. Utrata suwerenności na rzecz Babilończyków nie była wydarzeniem jednorazowym. Była wyznaczona upadkiem, jednorazowym upadkiem Jerozolimy. Należy mówić tu o pewnym procesie, którego etapy były wyznaczane przez kolejne i kolejne deportacje mieszkańców Judy do kraju. Jednak historycznie i obrazowo chciałbym, abyśmy cofnęli się jeszcze dalej. Jeszcze dalej wstecz. Do pustynnej drogi, jaką podążali Mojżesz wraz z narodem wybranym z Egiptu. Wracam tu do ilustracji z początku, z pierwszego punktu. Te 60 kilometrów to półwysep Synaj. Tysięcy kilometrów kwadratowych. To obszar 40 lat wędrowania Izraelitów, który nie wynikał z odległości. Obszar gigantyczny, ale on nie wynikał z odległości. I nie najlepszej nawigacji. Mieli super nawigację. Ale patrząc na mapie, wpisując początek i koniec trasy, okazuje się i wiemy to, że mogli oni dotrzeć do Ceru już po paru tygodniach. Jednak nieposłuszeństwo Izraela spowodowało, że Bóg zamknął temu narodowi drzwi do ziemi obiecanej na długie lata. Nieposłuszeństwo Kościoła Nowego Przymierza dzisiaj też zamyka nam drzwi do odpocznienia w Chrystusie. Na ile? To każdy chyba musi odpowiedzieć sam. Najważniejszy z proroków Starego Przymierza, Samuel, zapisał w swojej pierwszej księdze bardzo wymowne proroctwo dla Saula. 1 Samuela, 15 rozdział, 23 werset. Bunt w tłumaczeniu Nowego Przymierza lub nieposłuszeństwo w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ zgardziłeś słowem Pana, a on wzgardził tobą i nie będziesz królem. Upór, pycha, krnąbrność, wyniosłość, zarozumiałość. W liście apostoła Pawła do Rzymian, w 5 rozdziale, 19 wersecie, czytamy: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Historia narodu wybranego od samego początku ludzkości usłana jest nieustannym upadkiem człowieka. W historii biblijnej cały czas powraca motyw nieposłuszeństwa wobec Boga. Naród wybrany cieszy się wyjątkową opieką swojego Stwórcy, który opiekuje się nimi w drodze do ziemi obiecanej, dba o niego we wszystkich starciach z nieprzyjaciółmi, ustanawia dla niego prawo i wymierza sprawiedliwość. A mimo wszystko natura ludzka okazuje się grzeszna i skłonna do łamania przymierza. Dlatego Bóg się gniewał. To dlatego Bóg karał. A gniew, kiedy jest gniew, to gniew wiąże się ściśle z przebaczeniem. Dlatego tak zachwyciły mnie wersety rozdziału 8. Rozdział 8 Księgi Zachariasza. Pierwsze wersety, cała ta księga jest niesamowita, cały ten rozdział, ale wyjątkowo pierwsze 3, a szczególnie 2, ale przeczytajmy te 3. Pan zastępów przekazał słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapałałem wielką żarliwością do Syjonu. Zapłonąłem ku niemu wielkim żarem. Tak mówi Pan, powróciłem na Syjon, zamieszkam w Jerozolimie, a Jerozolima będzie nazwana miastem wierności, a góra Panów górą świętą. Kiedy czytałem synonimy dla słowa żarliwość, strasznie mnie to ujęło. Zapałałem wielką żarliwością. Czym jest żarliwość? To pasja, to nieustępliwość, to płomień, to energia, żar, niezłomność, żywość, namiętność, gorliwość. Kiedy czytamy te wersety, kiedy wczytujemy się w werset trzeci, to w zestawieniu z proroctwem Ezechiela, który ma wizję, jak Pan opuszcza Syjon, jak Pan ze swoją chwałą opuszcza świątynię, i wiem, że w tym momencie Boży lud pozostawiony zostaje Bożej ochrony. Wiemy, w co się dzieje. Wiemy, że wojska Nebukadnezara zdobywają miasto, pozbywają wolności króla, oślepiają go, zabijają jego synów, palą świątynię i domy zamożnych mieszkańców Jerozolimy. Dlatego kiedy czytamy, zamieszkam w Jerozolimie, powróciłem na Syjon, to wiemy, że Bóg wraca. On chce wrócić. On chce nawiązać relacje z powrotem. Szczerze fascynuje się tą logiką i tym Bożym planem. Kiedy patrzymy na tę historię narodu wybranego, to można by sobie zadać pytanie, po co Bogu naród wybrany? Złożony jeszcze z tak niesfornych ludzi. Same problemy. Buntują się, szemrają, są niestali w zobowiązaniach. Dlatego zadaję sobie dzisiaj pytanie. A jaki ja jestem? Bóg wyprowadza mnie z wielu patowych sytuacji. Daje mi przechodzić przez niejedno Morze Czerwone. A ja i tak, mając przed sobą 100% wypełnienie Bożej obietnicy wejścia do mojej życiowej ziemi obiecanej, błądzę, buntuję się, może tchórzę. Zapominam, że Bóg jest przy mnie i nie mam się czego bać. Kiedy poszerzam kontekst tego tekstu, jak rozważałem, o kolejne losy narodu wybranego, to zupełnie inaczej patrzę na te 40 lat wędrowania, na to nieposłuszeństwo, na tą zatwardziałość serc. To nie był krzyż z kategorii, które dopuszcza Bóg. To nie ten krzyż. To był krzyż, który Izraelici sami sobie włożyli na ramiona. Więc zacząłem się zastanawiać, to jaki krzyż ja wkładam na swoje ramiona? Co ja dzisiaj dźwigam? Ile mam dźwigać? Po co to dźwigam? Bóg zaplanował pustynię dla Izraela wtedy, ale czy i my dzisiaj nie znajdujemy się na takiej życiowej pustyni, pustyni tego świata? Właściwie, jakby się dobrze rozejrzeć, wszędzie piach, bezkres niebezpieczeństw, susza, same ekstremalne warunki. Nie do przetrwania w kontekście przyszłości, wieczności z Bogiem, bez życia z Bogiem. Bożą ochroną, Bożym prowadzeniem, w Bożym posłuszeństwie. Wielu z nas na tej pustyni było. Wielu z nas na tej pustyni, z tej pustyni powróciło. Wielu z nas szukało szczęścia. I choć może pozornie udawało nam się to znaleźć, to wróciliśmy nieraz pobici, wyczerpani, może bez nadziei i sensu życia, ponieważ byliśmy bez Bożej ochrony. I bez Bożej ochrony zawsze będziemy zdziesiątkowani w każdych podbojach, w każdej wędrówce, w każdej niewoli. I może dzisiaj jesteśmy na rozdrożu, może dzisiaj przychodzimy na nabożeństwo. Może każą nam rodzice, mi kiedyś kazali. Wiem coś o tym. Byłem na rozdrożu. A może w ogóle nigdy nie słyszałeś, kto tak naprawdę i kto tak żarliwie ciebie kocha. To chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to jest ten dzień. To jest ten dzień, kiedy Pan mówi, zamieszkam w tobie. Kiedy czytamy w trzecim wersecie, że Pan zamieszka w Syjonie, że Pan zamieszka w Jerozolimie, w odbudowanej świątyni, to jest to dla mnie prawdziwą zachętą powiedzieć, że Bożym planem jest stworzyć świątynię i zamieszkać w Twoim sercu. Bo jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w 16 wersecie, czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Do takiej postawy Bóg potrzebuje jednak serca człowieka ochoczego, wolnego, a nie niewolnika. Wspomnień, zranień, słabości. Być gotowym na wejście do ziemi obiecanej, to w pełni świadomie wyznać, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Więc najpierw postawa serca, a potem spełnienie Bożych obietnic. Bóg jest dobry. Bóg jest miłością i Bóg ma plan ratunkowy. I takie jest podstawowe przesłanie Ewangelii. On, widząc tragiczną sytuację tego ludu, postanowił uratować ludzi od ich grzechów. Co było, jest podyktowane jego miłością. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, werset 4 i 5, czytamy: On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, wersety 6 i 8, czytamy: Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czytając list apostoła Pawła do Rzymian, podobnie jak i w fragmentów Starego Testamentu, uczymy się, że możemy być oddzieleni od Boga. Jedynym z takich powodów może być tylko nasz grzech. Jesteśmy wtedy przeciwko. List do Rzymian. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności, niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem Boga. Nieba, przepraszam. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość. Od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. Pomimo naszej nie chcę powiedzieć wrogości, ale obojętności, może względem Boga, tak czasami jest lub było, z powodu której przecież mógłby zupełnie w pełnej takiej usprawiedliwieniu całkowicie nas zetrzeć. Zupełnie. To Bóg objawia swoją miłość względem nas. Daje swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie, które zaspokaja sprawiedliwy gniew Boga za nasze grzechy. Bóg nie czekał na to, że sami się poprawimy. To byłoby warunkiem zadośćuczynienia naszym grzechom. Bóg sam siebie poniżył i stał się człowiekiem i mieszkał wśród swojego ludu. Jak czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 1, werset 14, Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Bóg doświadczył naszego człowieczeństwa, wszystkiego tego, co znaczy być człowiekiem. I wtedy ofiarował samego siebie jako zastępczą ofiarę za nasze grzechy. Bóg, Boża droga zbawienia, doprowadza nas do Boża droga doprowadza do zbawienia, do łaskawego aktu poświęcenia samego siebie. I tak powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 15. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Werset 13. Właśnie to uczynił Bóg w Chrystusie. Bezwarunkowa Boża miłość jest jasno opisana w dwóch fragmentach kolejnych pisma. Przeczytajmy list do Efezjan, drugi rozdział, werset 4-5. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, wersety 9 i 10. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał. Posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ważne jest, abyśmy zauważyli, że to Bóg jest tym, który inicjuje miłość. Werset 11 ósmego rozdziału do Księgi Zachariasza mówi: lecz teraz będę postępował wobec reszty tego ludu nie tak jak za dni dawniejszych, oświadcza Pan zastępów. Nie tak. Bezwarunkowa miłość. Gdyby Boża miłość była warunkowa, musielibyśmy w jakiś sposób zasłużyć sobie na nią. Musielibyśmy w jakiś sposób uśmierzyć Jego gniew i oczyścić samych z siebie, z naszych grzechów, zanim Bóg mógłby nas pokochać. Jednak to nie ta droga. Drogą, jaką wskazuje nam Biblia, jest przesłanie, że to Bóg jest miłością i to On zdecydował zbawić ludzi od grzechów. To On mówi: zapałałem wielką żarliwością. Padło już dzisiaj pytanie, jaką drogą ten kontekst, jaką drogą podążał Izrael. Ja zadaję sobie wciąż, jaką drogą podążam ja? Czy może jest coś, co mnie niewoli? Czy coś, co mnie trzyma? Coś, co mnie ogranicza? Ale jednak, czy ja jestem pojednany z Bogiem? Tak naprawdę, wszędzie. Czy kiedy myślę sobie o odbudowanej świątyni, kiedy myślę sobie o tym, że to ja mam być tą świątynią, to czy ja jestem tą świątynią? Jakie są moje mury? Czy jest baszta zbudowana? Czy te mury są wysokie? Czy one są bezpieczne? Czy tam jest miejsce dla Boga? Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy i uratowani przez Jego życie, mówi Rzymian 5:10. 2 Koryntian 5:18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Zastanawiałem się jeszcze dzisiaj rano, jak się obudziłem. Przyszła mi taka myśl, właściwie to jeszcze w trakcie, chyba taki półsen. Ile razy żywiłem urazę? Dzięki, Gabriel, za to. Ile razy wkradała się obraza? Ile razy wkradała się niewola jakiejś złości, wrogości, miłości? Ile razy? Jednak Księga Zachariasza naucza mnie. Mówi o świątyni i mówi, że zbawienie dostępne jest dla wszystkich. Aby wszyscy wielbili Boga, którzy Bóg tego pragnie. Jest to pragnienie, aby wszyscy ludzie przyszli do Niego. Ja, Ty, obojętnie gdzie byłeś, obojętnie jak błądziłeś, obojętnie jak byłeś i czym byłeś związany, czym jesteś, co Cię trzyma, obojętnie czym. To z powodu wielkiej, żarliwej miłości Bóg tworzy plan zbawienia i daje życie wieczne. Zaplanował to. I nie jest to doktryna o jakiejś uniwersalności tutaj i o tym, że wszyscy ludzie będą zbawieni. ponieważ Bóg z natury chce zbawiać. Księga naucza raczej, że Bożym pragnieniem jest, aby ludzie Go uwielbiali. I On przyjmuje tych, którzy tak czynią, bez względu na ich narodowość, poglądy polityczne. Podobnie jak podczas uwolnienia Judy i Jerozolimy od ich politycznych wrogów. Boża interwencja w ten świat potwierdza, że to On ostatecznie decyduje o tym, jak zakończą się ludzkie przedsięwzięcie. Nie usuwa nam wolności człowieka do pójścia za Bogiem lub sprzeciwiania się Mu. Pociąga każdego człowieka do odpowiedzialności za wybory, jakich dokonujemy. Dlatego, drodzy bracia, zachęcam do zastanowienia się, zajrzenia w głąb siebie. Dlatego, jak to jest? Czy błądzimy? Czy nie błądzimy? Bóg mówi, zapałałem wielką żarliwością, wielkim żarem. Jakie są nasze mury? Jana 10:10 mówi, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć, tak jak przyszedłem, aby owce, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to jest życie w całej pełni. Tak mówi Jezus. Jeżeli w nas mieszka Jezus, Duch Święty, jeżeli nasze mury są odbudowane, bez względu na to, ile mieliśmy sił i środków, bez względu na to, jak wygląda odbudowana świątynia, to jeżeli tu rządzi Bóg, to jest to, to nie będziemy błądzić. Nie będziemy w niewoli.